Jak oceniasz, jakie były główne cele tego ataku hakerskiego na systemy MPK w Krakowie?
Prawdopodobnie chodziło o to, żeby wprowadzić paraliż komunikacyjny. Jeśli chodzi o sposób i tryb przygotowania tego ataku, pan prezes MPK, dr Rafał Świerczyński, mówi, że był to atak, który dotyczył infrastruktury wewnętrznej, informatycznej. Zaczął się od wysłania zawirusowanych maili do pracowników spółki. Prace na rzecz przywrócenia aplikacji ruszyły dopiero wtedy, kiedy specjalne służby zakończyły działania w zabezpieczaniu materiałów dowodowych. Oczywiście odpowiednie służby państwowe i dotyczące ochrony danych osobowych zostały o tym incydencie powiadomione. Aplikacje takie mobilne do zakupu biletów ruszyły, to było priorytetem dopiero wieczorem 8 grudnia. Atak hakerski miał miejsce 3 grudnia. Później zaczął też działać portal internetowy MPK. Co ciekawe, 9 grudnia możemy przeczytać, że był atak na Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie atak hakerów polegał na tym, żeby spróbować sparaliżować stronę internetową muzeum tak zwanym atakiem DDoS, Distributed Denial of Service. Także strona została na chwilę wyłączona, ale no żadne dane nie zostały utracone. Muzeum cały czas funkcjonowało. Pytanie takie, czy cyberprzestępcy mogą planować kolejne ataki? Na pewno wszyscy zwracają na to teraz szczególną uwagę.
Mówi się, że to grupa ze wschodu. Taka informacja została wysłana. Czy wiadomo, kto stoi za tym atakiem? To jest pytanie o te cele, motywacje cyberprzestępców, może niekoniecznie w kontekście tego ataku na MPK, ale w kontekście ataków na całą infrastrukturę miejską.
W ogłoszeniach na stronach internetowych można przeczytać, że za cyberatak odpowiada międzynarodowa grupa hakerska prowadząca ataki na zlecenie na przedsiębiorstwa. To może wskazywać taki system jak Ransomware as a Service, RAS. Taki atak to nielegalna usługa wynajmu ataku typu ransomware, czyli takiego złośliwego oprogramowania, które składa się z wielu zestawów narzędzi służących do kradzieży i szyfrowania, włamania się do sieci, a także żądania zapłaty. W najlepszym przypadku dane zostały zaszyfrowane i zostały odszyfrowane z kopii bezpieczeństwa. To wymagało trochę czasu. W najgorszym razie gdzieś te dane mogą zostać wystawione do sprzedaży lub zostać opublikowane, co się podobno jeszcze nie zdarzyło. I teraz trzeba zdać sobie sprawę z tego, że taki atak może mieć różnorodne motywacje. Mogą to być na przykład działania o charakterze politycznym, takie, które mają na celu destabilizację funkcjonowania społeczeństwa. Może to być wywarcie jakiejś presji. Najczęściej ataki typu ransomware są motywowane chęcią uzyskania okupu, ale mogą też być demonstracją umiejętności hakerskich. Mówimy tutaj ciągle o tej międzynarodowej grupie hakerskiej pochodzącej zza wschodu. Jednakże wskazywanie odpowiedzialnej grupy, pomimo że już służby mówią, że wiedzą prawdopodobnie, kto jest odpowiedzialny za ten cyberatak, to jest sprawa bardzo delikatna w kontekście sojuszu NATO. W takich przypadkach władze, instytucje raczej nie podają szczegółów na temat sprawców czy takich rzetelnych motywacji, które mogły być tutaj realizowane, z tego względu, że mogłyby eskalować napięcia międzynarodowe, czego nikt specjalnie nie chce. Bo cyberatak na infrastrukturę krytyczną to jest taki właśnie jak komunikację miejską, co mieliśmy tutaj w tym przypadku, miało miejsce, to jest klasyfikacja jako cel destabilizacji lub wywierania presji politycznej. Wtedy mówi się bardziej już o incydentach, czyli działaniu nieznanych sprawców, ponieważ gdyby przedstawiało się to bardziej precyzyjnie, to można by mówić już o wewnętrznych analizach i międzynarodowej współpracy wywiadowczej. Cyberatak na infrastrukturę krytyczną, a tutaj mówimy o właśnie takiej infrastrukturze, może być rozpatrywany w kontekście artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego NATO w bardzo specyficznych okolicznościach. I teraz NATO w ostatnich latach uznaje, że cyberatak może być klasyfikowany jako atak, uwaga, zbrojny, jeżeli spełnia warunki takie jak prowadzi do poważnych szkód fizycznych lub strat ludzkich, zagraża funkcjonowaniu państwa i tutaj właśnie jest między innymi, między energetyką, finansami wymieniony również transport. I atak na MPK jest poważny, ale raczej nie spełnia tego kryterium sam w sobie. Mimo że mógłby być interpretowany jako szersza kampania destabilizacyjna, to raczej będzie to mowa o tym, że jest to incydent. Jeżeli mówimy o, jeżeli to jest ransomware, to takim sabotażu, to w tym momencie pewne dane mogą być objęte również klauzulą tajności i my o nich nie wiemy.
Jak w takim razie bronić się przed tego typu atakami? Jakie są najlepsze praktyki dla przedsiębiorstw transportowych czy komunikacyjnych w zakresie ochrony przed cyberatakami?
No przede wszystkim ten atak podkreśla konieczność procedur bezpieczeństwa, stałej współpracy z ekspertami do spraw cyberbezpieczeństwa. Tutaj cybereksperci, tacy jak my, będziemy mówili o regularnych audytach systemów, będziemy mówili o aktualizacji oprogramowania, będziemy mówili o zabezpieczaniu, ale również przede wszystkim o szkoleniu pracowników, którzy będą potrafili rozpoznawać potencjalne zagrożenia. Tutaj wektor ataków został wskazany na początku jako poczta elektroniczna, a więc pracownicy powinni również wiedzieć, kiedy następuje metoda socjotechniczna manipulacji nimi, czy również powinni umieć rozpoznawać pewne zagrożenia, które mogą w potencjalnie mailu, który nie przejawia objaw zagrożenia, to jednak pójście za szybko naciśnięcie w jakiś link czy podanie nietypowe miejsce swoich danych może spowodować to, że metodą kuli śnieżnej okaże się, że jeden niby niewinny klik spowoduje poważne zagrożenie. I teraz tak, żeby skutecznie ochronić infrastrukturę IT, należy wdrożyć następujące strategie, takie jak segmentacja sieci, czyli oddzielenie krytycznych systemów od tych mniej istotnych, tych, które są narażone na ryzyko. Należy monitorować, należy mieć narzędzia, które wykrywają, bo nawet wtedy, kiedy da się przełamać ludzi, to systemy automatycznej detekcji i reagowania mogą być pomocne w tym, żeby zapobiec katastrofie. No przede wszystkim kopie zapasowe, przechowywanie tych kopii, sprawdzanie, czy jest możliwość przywrócenia szybkiego tych danych. No i edukacja pracowników, aby byli świadomi potencjalnych zagrożeń i potrafili odpowiednio reagować, czyli na przykład nie dać się podpuścić informacjom w mailach.
Czy jakieś rekomendacje czy wnioski można by było tutaj wysnuć dla przedsiębiorstw też w zakresie cyberbezpieczeństwa, może z innych miast? Mieliśmy taki przykład chyba w zeszłym roku Śląskiej Karty Usług Publicznych, tam też ten po cyberataku trochę trwało to przywracanie systemu, wtedy też ludzie jakby na własnej skórze poznali, że ten cyberatak dotyka ich bezpośrednio, tak, bo tutaj nie mogą skorzystać z jakichś usług czy z transportu.
To co mówisz, stało się w lutym 2023 padł system Śląskiej Karty Usług Publicznych, przestał działać portal, aplikacja mobilna, system dynamicznej informacji pasażerskiej, kasowniki biletów, także można powiedzieć, było, skutek był podobny. I ten incydent pokazuje, jak grupy przestępcze paraliżują funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Ważną lekcją z tego ataku i w Krakowie, i z systemu ŚKUP, to jest konieczne inwestowanie w cyberbezpieczeństwo, czyli zapewnienie odpowiednich środków na zabezpieczenie systemów informatycznych. Wdrażanie procedur, o których wspomnieliśmy, czyli reakcji na incydenty. Trzeba opracować, regularnie testować pewne plany działania na wypadek takich ataków. Tutaj wraz z aktualizacją ustawy KSC będzie też się zacieśniała współpraca z organami ścigania czy informowania innych przedsiębiorstw o podobnych zagrożeniach, które się dzieją w Polsce. No i podnoszenie świadomości, czyli edukacja pracowników. na temat zagrożeń cybernetycznych i sposobów ochrony przed nimi.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu i chciałbym życzyć wszystkiego i najlepszego i bezpiecznych świąt, bezpiecznego nowego roku, aby tych ataków skutecznych było coraz mniej.